Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Krzysztof Szóstka, prezes Metal Poland oraz Roman Walasiński, prezes Swissmet. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Polska, zaczynamy od płac, z czwartym od końca najniższym wskaźnikiem średniego rocznego wynagrodzenia w pełnym wymiarze czasu pracy za ubiegły rok. Dane podał Eurostat. Średnie roczne skorygowane wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w Unii Europejskiej wynosiło 33 500 euro, pisze Forsal.pl. To przy obecnym kursie euro, dzisiejszym międzybankowym, 167 tysięcy złotych. Przed nami, jeśli chodzi o te zarobki, są Grecja, Słowacja, Chorwacja. Mniej zarabiają średniorocznie Rumunii, mniej na Węgrzech i ostatnia w Unii Europejskiej jest Bułgaria. Jak nam idzie doganianie unijnej średniej pod względem zarobków, bo ostatnio mówiło się u nas i gęsto, często słyszało, że zarobki idą w górę, że ten wzrost był taki bardzo dynamiczny.
To wszystko prawda.
Roman Walesiński.
To wszystko prawda i tak naprawdę to jest kwestia ustawienia statystyk, czemu one mają służyć i tak naprawdę wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w pełnym etacie, to właśnie te wskaźniki mówią o tym czwartym naszym miejscu od końca. Wskazuje na to, że tak naprawdę dalej istnieje pewien podział pomiędzy dawnymi krajami Europy Wschodniej, czy tymi świeżymi krajami, które przystąpiły do Unii, jak i również tymi, które już w tej Unii trwają dłużej. Niemniej jednak optymistyczna informacja jest tego typu, że jesteśmy gdzieś w okolicach Hiszpanii i Portugalii, tak więc no trzeba powiedzieć, że też i doganiamy. Nie
pod,
jest tak
pod względem
zupełnie
nominalnych płac z innych wyliczeń, biorąc pod uwagę te same dane, które tutaj dostarczył Eurostat.
Dokładnie tak. No i mamy około 1/3 do średniej europejskiej. Tak więc no, widzimy już ten jakiś przywilej bycia w Unii i nieco lepszych zarobków. Natomiast no, jeszcze jest trochę do odrobienia.
Mhm. Pan Krzysztof Szóstka?
Tak, tutaj można by było jeszcze dodać, że no jesteśmy tą grupą krajów cały czas nadrabiających. Jesteśmy też dużym krajem, co to też nie ułatwia nam naszej pozycji w Unii względem Niemiec, Francji czy Hiszpanii, tych dużych krajów europejskich. No tutaj też pomalutku te pensje rosną, aczkolwiek no inflacja też pozwala, znaczy ona też przeciwstawia się tutaj właśnie temu wzrostowi, także te czynniki, które wpływają na wzrost tych pensji, na wzrost zamożności naszego kraju względem pozostałych w Unii Europejskiej, no to zawsze jest te kilka czynników. No też mamy złotego w Polsce, a nie mamy euro w Polsce i zawsze jeżeli weźmiemy kilka rzeczy pod uwagę, no to myślę, że będzie zawsze troszkę nam ciężej, ale summa summarum zbliżamy się. Jesteśmy dużym krajem i potrzebujemy dużo czasu, żeby zrównać się z największymi.
No właśnie, według Business Insidera, który wziął pod uwagę dane, na których Eurostat się opierał, no to według niego nominalne płace, tutaj sytuacja wygląda inaczej, że tu dużo lepiej, wyprzedzamy już Chorwację, wygląda na to, że wyprzedzamy Grecję i Słowację, a może właśnie tak jak tutaj też pan prezes Walasiński wspomniał, Portugalię. I co ciekawe, bardzo dużo nadrobiliśmy w tym roku nawet, do Niemców. Indeks godzinowych kosztów pracy wzrósł tam rok do roku najniżej w Europie, bo zaledwie o 0,1% w trzecim kwartale, przy ponad 11% liczonych w euro w naszym kraju, więc idziemy do przodu. A ja chciałam panów podpytać przy okazji właśnie, no z jednej strony mamy inflację, a z drugiej strony podwyżki płac nieco wyhamowały. A jak wyglądają właśnie potrzeby pracowników? Na ile oni się zwracają o tą podwyżkę płacy, no, żeby chociaż troszkę wyrównała albo dobiła do wysokości inflacji?
Akurat w branży medycznej mamy taką okoliczność, że ona została nieco podregulowana przez legislatorów i w połowie roku nastąpiła podwyżka i to dość znaczna dla części personelu medycznego, lekarzy, pielęgniarek i techników medycznych. Tak więc ta sytuacja, nie powiem, że jest dobra, ale jest obserwowana przez legislatora i stąd też myślę, że dobrze, że akurat w tym trudnym okresie wydaje się, że nie będzie żadnych turbulencji w kontekście jakiejś presji płacowych, aczkolwiek one występują no, równolegle do rozwoju. To jest poza wszelkimi procesami. Zawsze pracownik chce nieco więcej zarabiać niż zarabia do tej pory, a pracodawca chroni się przed nadmiernymi kosztami i to stałymi kosztami z tego tytułu. Tak to wygląda.
W przypadku naszej branży, no my jednak tutaj nie mieliśmy, nasi pracownicy nie mają możliwości tego typu wsparcia. My jako przedsiębiorcy naszej branży staramy się te wzrosty pensji poczyniać, aczkolwiek one nie będą aż tak duże, jakie są oczekiwania. No bo to tutaj wynika z tego, że inflacja, wzrost cen, kurs waluty, zakupy za granicą, no to wszystko się przekłada na to, że my tutaj z naszej strony staramy się zminimalizować ten skutek inflacji pracownikom, natomiast oczywiście oczekiwania zawsze są, one zawsze powstają, a my jako firma staramy się na nie odpowiadać, bo nie możemy powiedzieć stanowcze nie, ponieważ wiemy, jak rosną koszty życia naszych pracowników, no i firm też, to jest równoznaczne.
Ja tylko dodam, że z najnowszego raportu Personal Service wynika, że 53% przedsiębiorców planuje w przyszłym roku podwyżki płac, 17% zamierza dać podwyżki w związku z podniesieniem płacy minimalnej, 22% wyrówna inflację, a 14% podniesie pensję bez względu na inflację i bez względu na wyższą płacę minimalną. Zmieniamy teraz temat, szykuje się nowy program wsparcia nabywania pierwszego mieszkania i szacuje się, że będzie mogło z niego skorzystać nawet 100 tysięcy osób. Program jest kierowany do tych, którzy chcą kupić pierwsze mieszkanie. Maksymalna wysokość kredytu to 500 tysięcy złotych w przypadku singla, 600 tysięcy złotych w przypadku małżeństw. I to dotyczy zarówno mieszkań na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym. Czy ten program rozwiąże problem dostępu Polaków do własnego? No, generalnie chodzi o ludzi młodych, którzy weszli na rynek pracy no i rozglądają się za tym swoim dachem nad głową.
No więc powiedzmy sobie, który to już program i który z kolei. I patrząc wstecz, pewnie w ciągu 10 lat mieliśmy kilka takich...
Trzeci albo czwarty.
Tak, powiewów optymizmu w tym zakresie. Niewątpliwie potrzebne jest wsparcie dla młodych osób w celu uzyskania swojego lokum, tym mieszkania. Czy akurat to rozwiązanie jest idealne? Znowu pewnie życie zweryfikuje, natomiast wygląda na to, że jak zwykle diabeł może być ukryty w szczegółach, a więc jeżeli to jest tylko 2% versus oprocentowania, które w tej chwili są proponowane przez banki,
Przez 10 lat kredytowania, wygląda
to atrakcyjnie. Natomiast czy nie będzie dodatkowych opłat, czy nie będzie dodatkowych prowizji, czy nie będzie dodatkowych obostrzeń, trudno powiedzieć. W związku z tym myślę, że tutaj praktyka wskaże, czy ten produkt, czy ten program kierowany do osób młodych przyniesie rezultat. No jak widzieliśmy, skoro jest tyle tych programów w ciągu ostatnich latach, to znaczy, że nie zawsze one spełniają swoje oczekiwania, więc ja z optymizmem, ale takim umiarkowanym przyglądam się tej propozycji.
Tak, tutaj oprócz tego, o czym wspomnieliśmy, pan wspomniał na temat tych właśnie dodatkowych kosztów, które może ponieść kredytobiorca w banku. Też zastanawiał mnie jeden ten zapis, do kogo jest kierowana ta pomoc, bo widać, jest bardzo mocno doprecyzowana grupa odbiorców. No i tutaj też taki ten zapis o nieposiadaniu prawa do własności lokalu. no myślę, że tutaj to może bardzo ograniczyć dostępność do tego kredytu. Nawet no ktoś może odziedziczyć po dziadkach, po rodzicach prawo do własności lokalu, no i będzie musiał się najwidoczniej tego zrzec. Tylko na kogo? I to jest, nie wiem, czy tutaj ten program znowu nie jest obarczony aż bardzo tak nadto tymi uwarunkowaniami, które mogą wykluczyć szereg osób, które mogłyby dzięki tym kredytom troszkę wspomóc branżę budowlaną w Polsce, która obecnie jest w potężnym zastoju. No i pytanie, czy to nie jest tylko slogan taki mówiący o tym, że wdrażamy kolejny program, który ma pomóc młodym w zakup mieszkania pierwszego.
No tutaj też według ekspertów cytowanych przez Interię ograniczeniem może być kwestia zarobków, ograniczeniem w możliwości uzyskania takiego kredytu. Ci eksperci wyliczają, że w przypadku singla zaciągającego kredyt na 500 000 zł trzeba zarabiać na rękę co najmniej ponad 8 500 zł i mieć 20% wkładu własnego, z kolei para, aby otrzymać taki kredyt na 600 000 zł, będzie musiała miesięcznie wykazać wspólny dochód rozporządzalny w kwocie co najmniej 10 335 zł i także dysponować 20% wkładem własnym. My tych szczegółów jeszcze nie znamy, zobaczymy, może to akurat nie będzie ich dotyczyło, ale z drugiej strony patrząc, nie wszyscy Polacy mieszkają w dużych miastach, gdzie te ceny są wyśrubowane. Można kredyt wziąć też na budowę domu.
To raz, a po drugie jest też kwestia jakby stabilności zatrudnienia. No, tutaj wiążemy się z bankiem na wiele lat. Ja boleję nad tym, że w Polsce nie funkcjonuje formuła takiej formuły zwrotu kluczy do mieszkania w momencie, kiedy nie powiedzie się realizacja takiego kredytowania swojego mieszkania. Często młodzi ludzie są zobowiązani i zobligowani wobec banku przez następne lata do spłaty kredytów, właściwie nie mając za nic, tylko dlatego, że zmieniła się ich sytuacja
życiowa.
I wydaje się, że równolegle do takiego programu powinny pójść właśnie takie rozwiązania pomocowe, które znane są na świecie, jak właśnie kwestia zakończenia w dowolnym momencie spłaty kredytu poprzez oddanie kluczy do banku. I to też pewnie rozwiązuje wiele problemów.
Ja myślę, że banki wtedy nie udzielałyby tak na lewo i prawo tych kredytów osobom, które mają...
No dla banku jest to pewien problem, oczywiście administracyjny, organizacyjny, ale znamy kraj w Europie, gdzie taka formuła funkcjonuje. Natomiast wiązanie się z kredytem mieszkaniowym na dziesięciolecia to naprawdę jest poważne obciążenie, poważna decyzja i myślę, że ten program również dotknięty zostanie takimi formułami. Tym bardziej, że pani redaktor mówiła, że to wejście w ten program wcale nie jest taki łatwy do
realizacji.
To jest 8 500, to są poważne kwoty dla młodych ludzi.
Pan Krzysztof Szóstka?
Tak, no i tutaj już... jakby moje ostatnie zdanie w tej materii, no wynika z tych danych, że to będzie stać ludzi, młodych ludzi lub ludzi do 45 roku życia, którzy naprawdę zarabiają bardzo dobrze, pracują z reguły w dużych miastach polskich, bo nie sądzę, żeby w małych miejscowościach rzędu 3-5 tysięcy mieszkańców ktoś zarabiał 8 tysięcy złotych netto. No zdarzają się takie przypadki, ale to myślę, że to jest jakiś ewenement w skali kraju. Także jakby program jest dedykowany dla naprawdę bogatej części społeczeństwa.
Chociaż trzeba powiedzieć, że nie wszyscy będą chcieli brać po 500 000 zł, bo myślę, że w tych mniejszych miejscowościach jednak mieszkania są tańsze, a budowa własnego domu też. Także tutaj no, zobaczymy. No, diabeł tkwi w szczegółach. Zobaczymy, poczekamy na te wszystkie dodatkowe wyliczenia i dodatkowe warunki. No i na koniec, panowie, przed nami sezon na studniówki. No, każdy z nas, kto był na takiej studniówce, wie, że potem ma się wspaniałe wspomnienia i jest to, jakby nie patrzeć, ważny, bardzo nawet ważny bal. A wiadomo, ceny mogą pójść jeszcze w górę od stycznia, więc studniówka to niemały wydatek. Według wyliczeń Onetu w tym roku składki zbierane w szkołach za parę to jest od 600 do 800 zł. Niektóre szkoły tymczasem zrezygnowały z urządzenia zabawy, bo zabrakło chętnych. Młodzież nie była zainteresowana. No i właśnie, co się dzieje? Czy jest winna inflacja? Czy to te dwa lata pandemii, z powodu której tradycja studniówek została przerwana i pokazała, że bez studniówki można się obejść? No i czy studniówka zawsze musi się odbywać w lokalu i musi być taka droga i trzeba się do niej przygotowywać i nabywać suknię prawie jak na wesele?
No otóż nie musi być taka droga, bo ja pamiętam okres studniówek z okresu stanu wojennego i zaraz po. I odbywały się studniówki, a porównując studniówki z tamtego czasu do obecnych, no to rozmawiamy o dwóch różnych światach. Ja bym apelował do młodych ludzi, żeby tak łatwo nie rezygnowali z tych studniówek, bo one też pozostawiają jakiś taki najczęściej pozytywny, trwały ślad jakiegoś takiego życia szkolnego i to jest zazwyczaj miłe wspomnienie. I no, pewne pokolenie, rzeczywiście dwa roczniki zostały wykluczone w sposób naturalny w związku z pandemią, natomiast w tej chwili myślę, że przy ograniczeniu pewnych wydatków i kosztów takiej imprezy warto jednak zastanowić się, czy ta symbolika i tradycja nie powinna nam towarzyszyć dalej i no apeluję, żeby te wspomnienia miały miejsce. Patrzę trochę na to w taki sposób. Nie mam dzieci już w tym wieku około studniówkowego, ale wiem, że to było bardzo ważne wydarzenie dla nich. Być może zamienić sale balowe na szkolne sale gimnastyczne, tak jak bywało wcześniej. Zamienić stroje na stroje trochę mniej wykwintne, no ale studniówki odbywać.
Pan prezes Szóstka?
Tak, tutaj zostało dużo rzeczy powiedzianych, które powodują, że młodzi ludzie obecnie tak, traktują tą studniówkę troszkę za bardziej skupiają się na ubiorze, zamiast się skupić na samej studniówce. Te studniówki kiedyś, tak, swoją też pamiętam bardzo dobrze. To był bardzo miły czas, to były emocje, to były wspomnienia. Zdjęcia pozostają do dnia dzisiejszego w albumach. Natomiast no, inflacja może krzyżować troszkę te plany, ale jeżeli się rozejrzymy dookoła, możemy ten koszt zmniejszyć, skupić się właśnie na idei studniówki, a nie na tym, co ma stanąć na tym stole, czy jak mamy być ubrani w najdroższe ubrania, tylko by na ten jeden wieczór. Aczkolwiek wiadomo, młodzież nam się zmienia, młodzież ma dużo obecnie imprez dookoła siebie, żyją troszkę innymi obrazami niż my żyliśmy w tamtych czasach. Także no, szkoda, że ta idea tej studniówki się zatraca. Niekiedy pozostaje nawet taki niesmak, że nie ma zainteresowania gdzieś tam w Polsce wśród młodzieży, ale miejmy nadzieję, że to się zmieni, że będą chcieli kontynuować tą tradycję, bo ona naprawdę jest warta tego.
A ja dodam od siebie, że na mojej studniówce, która odbywała się w auli w 5. liceum ogólnokształcącym, pół szkoły przychodziło, żeby udekorować salę, to jakoś też nas zbliżyło do siebie i naprawdę był to jeden z najpiękniejszych czasów. A poza tym mieliśmy być ubrani na galowo. Powiem szczerze, że kreatywność niektórych mam wychodziła poza skalę i mimo, że na galowo, to udawało się i elegancko, i modnie, i pięknie. Także no, trzymamy kciuki za maturzystów i żeby jednak te studniówki im się udały i można je zorganizować wszędzie. Czas niestety nam się skończył, więc kończę. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Krzysztof Szóstka, prezes Metal Poland i Roman Walasiński, prezes Swissmed. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję i wesołych świąt, życzę zdrowia.
Dziękuję, wesołych świąt, wszystkiego dobrego.
Wszystkiego do usłyszenia. Dobrego.